każdy naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszymy na krańce.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz, witam Państwa i zapraszam do tego, abyśmy wspólnie pochylili się nad nauczaniem Kościoła, nad katechizmem Kościoła katolickiego, gdy wertujemy ten katechizm w tom i z powrotem tak naprawdę już przez te lata, to zawsze uczymy się i poznajemy Chrystusa, poznajemy naszą wiarę, poznajemy też piękno naszej wiary i równocześnie, gdy to nauczanie przyswajamy, to także uczymy się mądrze wierzyć. Życie w Chrystusie to jest ten dział, w którym jesteśmy, trzecia część katechizmu, życie w Chrystusie. I teraz mówimy o powołaniu człowieka, życie w Duchu Świętym, o powołaniu człowieka do szczęścia. Mówiliśmy już sobie na temat godności osoby ludzkiej, że człowiek ma tę godność, każdy człowiek, później, że człowiek jest obrazem Boga. Mówiliśmy sobie także o powołaniu człowieka do szczęścia, czym to szczęście jest dla człowieka, co to znaczy, że pragniemy szczęścia, a każdy przecież chce być szczęśliwy. Mówiliśmy na temat wolności człowieka, a przy temacie wolności także szeroka kwestia odpowiedzialności. Teraz natomiast zaczynamy mówić o moralności czynów ludzkich, a więc o co to jest ten czyn ludzki i czym jest moralność czynu ludzkiego. Następne zagadnienia, które będziemy w ramach tego działu Życie w Chrystusie omawiać, to będzie moralność uczuć, bo co innego jest uczucie, a co innego jest działanie. I dlatego będziemy na ten temat mówili, a skoro przy moralności jesteśmy, no to oczywiście trzeba będzie poruszyć także kwestie związane z sumieniem moralnym, a więc sąd sumienia, jak sumienie formować, jak wybierać zgodnie z sumieniem, co to znaczy sąd błędny, który także może sumienie podpowiadać. To są te zagadnienia, a później będą cnoty ludzkie, cnoty kardynalne, cnoty wreszcie teologalne, czyli cnoty boskie, bo jeżeli mówimy o powołaniu do szczęścia, no to tutaj jak najbardziej temat cnót musi się znaleźć, ale także niestety będzie mowa o tym, co jest przeszkodą do szczęścia, a więc grzech, więc kwestia miłosierdzia i grzechu, kwestia definicji grzechu, czym grzech jest. Wiemy, że dzisiaj w świecie jest zanik poczucia grzechu, zatem trzeba bardzo jasno na ten temat mówić. I powiemy sobie o zróżnicowaniu grzechów, o materii związanej z grzechami, o mnożeniu się grzechów. To są zagadnienia, którymi będziemy się w najbliższych dniach, a może i tych najbliższych tygodniach także zajmować w tym wymiarze człowieka indywidualnym. Życie w Chrystusie. Człowiek to jest istota, jak mówiliśmy sobie, stworzona na obraz i podobieństwo Boże, obdarowana wolnością, a wolność czyni człowieka podmiotem moralnym. To zupełnie inaczej jak u zwierząt. Chociaż niektórzy tak mówią, no, że kotek pomyślał, kotek jest mądry albo głupi. To są kategorie w ogóle nieprzystające do zwierząt. A nawet nieraz o postępowaniu człowieka mówi się, że zachowuje się gorzej niż zwierzę. Natomiast zwierzęta mają w zachowaniu automatyzm. Zwierzęta kierują się instynktem. Reagują na bodźce także w sposób wyuczony na przykład. No na tym polega tresura, tak, między innymi. Tresura to jest co innego niż wychowanie. Człowieka się wychowuje, natomiast zwierzę się tresuje. Zwierzęta nie podejmują w tym wymiarze decyzji i nie są podmiotami moralnymi. Natomiast człowiek w miarę wzrostu podejmuje decyzje, za które ponosi w miarę wzrastania, w miarę świadomości, której nabiera odpowiedzialność. To są decyzje coraz bardziej świadome. A gdy człowiek działa w sposób świadomy, to można powiedzieć, że staje się ojcem własnych czynów, czyli ponosi za nie odpowiedzialność. Rozumie zatem, co czyni, dlaczego to robi, do czego to prowadzi, to jest ważne zawsze. Tu dzisiaj często o tym zapominamy, do czego to prowadzi. Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca. Przewiduje więc człowiek, planuje człowiek swoje działanie po to, żeby ono nie było działaniem chaotycznym, tylko żeby to było działanie, które nastawione jest na realizację konkretnego celu. Drugi element czynów ludzkich obok świadomości to jest wolność, czyli możliwość dobrowolnego zajęcia postawy wobec siebie, wobec drugiego, wobec życia, wobec Pana Boga. I wiemy, że człowiek może krzywdzić siebie i może krzywdzić też drugiego, podejmując te wybory, zajmując określoną postawę w swojej wolności. Oczywiście nikt zdrowy psychicznie nie chce krzywdzić drugiego, nie chce burzyć, ale zobaczmy, że niestety człowiek nieraz tak postępuje. To są na przykład osoby, no takie bardzo powszechne może, powszechny przykład, pijące, nadużywające alkoholu, czyli uzależnione też od alkoholu, od narkotyków, od różnych innych używek, od hazardu, wielu innych spraw. Osób uzależnionych z zaburzeniami psychicznymi, w depresjach, samobójców, cudzołożników, ludzi, którzy nie potrafią dochować wierności, ludzi niezdecydowanych, ludzi niepotrafiących podejmować decyzji odpowiedzialnie, przybywa także w naszym społeczeństwie. Widzi różnorodność czynów ludzkich, tych, które podnoszą i wspierają, i tych, które wdeptują w ziemię i niszczą. I trzeba te czyny nazywać. I nie wystarczy tylko subiektywne przekonanie człowieka o tym, co jest słuszne i o tym, co jest niesłuszne. To wydaje mi się słuszne, to wydaje mi się niesłuszne. To dużo, ale to jest na pewno niewystarczające. Na przykład człowiek sięgający w problemach po alkohol myśli, że trochę się napije, trochę się zrelaksuje. Świat będzie wydawał się piękniejszy, tak? I ja będę miał lepszy humor, no i w ogóle. Że ucieknie od problemu, gdy się napije, że zapomni. A więc takie postępowanie wydaje mu się słuszne. A wpędza się w jeszcze większe kłopoty, zresztą nie tylko siebie, ale także swoich najbliższych. Więc subiektywne odczucie to jest bardzo słabe kryterium, gdy idzie o nazwanie czegoś, że coś jest dobrym i że coś jest złym. Podstawą do ustalenia kryteriów obiektywnych są zawsze naturalne konsekwencje danego czynu. A więc co ten czyn w sposób naturalny przynosi? Oznacza to, że czynem obiektywnie złym jest każdy czyn, którego naturalne, czyli obiektywne konsekwencje są złe, są negatywne. Obserwując zatem obiektywne konsekwencje poszczególnych zachowań człowieka, możemy z obiektywną pewnością określić, że są one dobre albo są złe, niezależnie od tego, co o tych czynach myśli sprawca. On może sobie myśleć, że w porządku, ale popatrzmy na obiektywne następstwa tych czynów, konsekwencje danego czynu. Obiektywne, czyli naturalne. Pojawia się także przy tej okazji zagadnienie odpowiedzialności moralnej za popełniony czyn, dobry lub zły. Czyny ludzkie to jest nasze codzienne doświadczenie. Wartościujemy, oceniamy. Nawet mówimy, on zachował się moralnie, czyli dobrze, czyli właściwie, jak należy, szlachetnie, bo to jest jakieś uzupełnienie tego słowa, zachował się moralnie, ale zdarza się, że oceniając czyn drugiego człowieka mówimy, że postępuje niemoralnie. To znaczy niemoralnie, czyli nagannie, czyli źle, czyli niewłaściwie, nieuczciwie, nawet wrednie, nawet podle, haniebnie. Nieraz nawet przypisujemy człowiekowi, patrząc na jego czyny, że ten człowiek jest moralny albo zdemoralizowany. Czyny ludzkie, to znaczy czyny wybrane w sposób wolny na podstawie sądu sumienia, o sumieniu będziemy sobie mówić później, mogą być kwalifikowane moralnie, czyli podlegają ocenie, są dobre albo złe. Wymiar moralny pojawia się zawsze w odniesieniu do konkretnego sprawcy czynu, czyli to jest związane zawsze z konkretną osobą, ze sprawcą czynu. Nie jest związane z samym czynem, ale ze sprawcą tego czynu, odpowiedzialność moralna, ten wymiar moralny. Aby zatem stwierdzić, że dany czyn jest dobry lub zły, wystarczy, że wiemy, o jaki czyn chodzi. Zabójstwo to jest zło. I tutaj wystarczy wiedzieć, że ktoś zabił, to znaczy, że popełnił zło. Aby natomiast ocenić moralną odpowiedzialność danego człowieka za dany czyn, nie wystarczy tylko wiedzieć, jaki to jest czyn. Wymiaru moralnego zawsze nabiera on w odniesieniu do sprawcy czynu, a konkretnie w odniesieniu właśnie do stopnia jego świadomości i wolności przy dokonywaniu określonego czynu. Czyli im większa wolność i świadomość, tym większa odpowiedzialność moralna. Ksiądz Marek Drzewiecki mówi, że trzeba jednak pamiętać, że w sytuacjach, w których człowiek z jakiegoś względu nie ma wolności lub świadomości działania, wyrządzone przez niego zło pozostaje nadal złem. To, że ktoś nie miał wystarczającej świadomości, to, że ktoś nie miał pewnej dobrowolności w wykonaniu tego czynu, nie znaczy, że czyn nagle staje się ze złego dobry albo z dobrego zły. To tak nie działa. Nadal zło wyrządzone pozostaje złem, a dobro dobrem. Ale wyrządzone to zło, gdy człowiek je popełni, od niego powinien się odwrócić i zadośćuczynić za zło, gdy tylko odzyska wolność i świadomość tego działania. I mówi, że groźnym uproszczeniem i błędem jest pogląd, że nie istnieje żadna odpowiedzialność za popełnione zło, jeśli nie zostało ono popełnione w sposób świadomy i dobrowolny, czyli jeśli nie istnieje odpowiedzialność moralna za dane zachowanie. Jaką zatem wagę, jaką miarę przyłożyć, by rozeznać, który czyn jest moralnie dobry, a który jest moralnie zły? Co musimy wziąć pod uwagę? Katechizm Kościoła katolickiego, a są to punkty, już patrzymy, od 1749 do 1756, mówi o źródłach moralności, a więc właśnie wskazuje nam źródła moralności. Mówi, że moralność czynów ludzkich, tego co robimy, zależy od trzech rzeczy. Po pierwsze, od wybranego przedmiotu. Po drugie, od zamierzonego celu, czyli od intencji. I po trzecie, od okoliczności działania. Trzy sprawy. Wybrany przedmiot, intencja i okoliczności. To są źródła, czyli elementy podstawowe, konstytutywne moralności czynów ludzkich. I po kolei. Przedmiot działania. Co to znaczy przedmiot działania? Żeby ocenić moralność czynu ludzkiego, bierzemy pod uwagę przedmiot działania. Przedmiot działania to jest obiektywna prawda o tym czynie, czyli co ja wybieram. Dlatego tak ważne jest nazywać rzeczy po imieniu, bo inaczej się zagubimy także w ocenie moralnej. Świat zaciera imię rzeczy. Świat redefiniuje na nowo, wymyśla jakieś definicje, stosuje zamienniki, żeby nie nazywać po imieniu. Wszystko po to, by człowiek miał problem w rozeznawaniu obiektywnego dobra i obiektywnego zła. By nie potrafił go nazwać i nie potrafił tym samym wybierać dobra. Na przykład zabójstwo jest pozbawieniem kogoś życia, obiektywnie patrząc. Taka jest obiektywna prawda o tym czynie. Jeśli ktoś zabija, to znaczy pozbawia kogoś życia. Kradzież to jest pozbawienie kogoś własności. Czyli zabranie własności, która nie jest moja. I wtedy staje się złodziejem. Kłamstwo to jest okradzenie kogoś z prawdy. Obiektywnie zabieram mu prawo do prawdy. Gwałt to jest psychiczne, duchowe i cielesne okaleczenie drugiej osoby. Cudzołóstwo jest okradaniem kogoś z godności. To są obiektywne następstwa tego czynu, tego postępowania. Taka jest prawda o tym czynie. Obiektywna prawda. A miłosierdzie jest miłością litującą się nad biedą drugiego człowieka. To jest też obiektywna prawda o miłosierdziu. I to jest właśnie nazywanie rzeczy po imieniu, pomaga nam wówczas w wyborze przedmiotu naszego działania. Czyli czy ja chcę ukraść, zabić, dopuścić się cudzołóstwa i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli ja wiem, że to jest złe, to wówczas mam ten hamulec, że chcę wybierać dobro. A jeżeli to jest złe, to znaczy, że ja tego nie wybieram. A jeśli się stosuje zamienniki, no, że to w sumie zabójstwo to nie jest zabójstwo, prawda? No to wówczas i nazywa się to zabójstwo inaczej, eutanazją, aborcją i jakieś tam różne inne się wymyśla rzeczy, no to wtedy czyni się zamęt w człowieku i ten przedmiot działania już nie wygląda tak, czym jest. A więc obiektywna natura czynów złych i dobrych. Zabójstwo jest złem z natury. Kradzież jest złem z natury. Gwałt i cudzołóstwo są złem z natury. A miłosierdzie jest dobre z natury. Zatem ta obiektywna strona czynu wpływa na ocenę tego czynu. Jest on dobry albo zły. Drugi element, który bierzemy pod uwagę, to jest intencja. Intencja. A zatem odpowiedź na pytanie, dlaczego to robimy, w jakim celu to robimy. To już nie jest obiektywny czynnik. To jest czynnik subiektywny naszego działania. O co mi chodzi? Pomoc drugiemu jest obiektywnie dobra. Zgadzamy się, myślę, co do tego, tak? Jest obiektywnie dobra, ale mogę pomagać z różnych powodów. I tu już wchodzi ten czynnik subiektywny, czyli z różną intencją. Na przykład, mogę pomóc, ponieważ ktoś jest w potrzebie i pomagam bezinteresownie, bo widzę, że ktoś jest w potrzebie, a mogę pomóc, by zyskać czyjąś przychylność albo nawet uzależnić tego kogoś od siebie. No przecież ja ci pomogłem, ja to, ja tamto, ja siamto, teraz musisz i tak dalej, i tak dalej. Mogę się modlić, ponieważ chcę rozmawiać z Bogiem, a mogę się modlić, żeby mnie inni widzieli. Mogę pościć, by wynagrodzić Bogu za grzechy, a mogę pościć, żeby pokazać innym, że poszczę, że jestem lepszy. I ten motyw działania to jest właśnie nasza intencja. Intencja może wpłynąć na ocenę naszego czynu. Ale nigdy intencja nie może zmienić obiektywnej oceny czynu. To znaczy, nawet jeśli będziemy mieć dobrą intencję, a podejmiemy działania obiektywnie złe, czyli wybierzemy zły przedmiot działania, o czym mówiłem wcześniej, czyn nigdy nie będzie dobry. Ten czyn będzie zawsze zły. Zabicie kogoś, na przykład eutanazja, z intencją, żeby się nie męczył, żeby nie obciążał społeczeństwa, czy z jakąkolwiek inną motywacją współczującą, nigdy nie wpłynie na moralną zmianę oceny tego czynu. Będzie on zawsze moralnie zły. Nawet z dobrą intencją. Dobra intencja, na przykład pomoc bliźniemu, nie czyni ani dobrym, ani słusznym zachowania, które samo w sobie jest nieuporządkowane, jak na przykład kłamstwo czy oszczerstwo. Bowiem, zapamiętajmy to sobie, cel nie uświęca środków. Nie można więc usprawiedliwić skazania niewinnego jako uprawnionego środka dla ratowania narodu. Przeciwnie, dodatkowa zła intencja, jak na przykład próżna chwała, o, to się zdarza, czyni złym czyn, który sam z siebie może być dobry, na przykład jałmużna. Daje jałmużnę, to jest dobre, ale później chwała i piórka i okadzajcie mnie, prawda, bo jestem taki, no to w zasadzie ten czyn sprawia, że ja ginę tak naprawdę. Trzeci czynnik, który bierzemy pod uwagę, to są okoliczności. Okoliczności, a w tym także konsekwencje, to są drugorzędne elementy czynu moralnego. To pytania, kto to robi, co robi, gdzie robi, jakimi środkami, dlaczego, w jaki sposób, kiedy to się stało i tak dalej, i tak dalej. To nieraz jest potrzebne nawet do określenia grzechu ciężkiego, choćby przy spowiedziach. Bo co innego jest powtarzający się grzech, przyzwyczajenie do grzechu właśnie, a co innego jest jakiś grzech incydentalnie popełniony. Więc to są te rzeczy, okoliczności. Przyczyniają się one do powiększenia lub zmniejszenia dobra lub zła moralnego czynów ludzkich. Mogę ukraść na przykład batonik, ale mogę wyprowadzić też grube miliony z budżetu takiej czy innej instytucji, czyli wysokość skradzionej kwoty. To jest okoliczność. Mogą one również zmniejszyć lub zwiększyć odpowiedzialność sprawcy te okoliczności. Na przykład działanie ze strachu przed śmiercią albo działanie w tak zwanym afekcie, czyli pod wpływem bodźca, emocji. Okoliczności, i to też trzeba sobie zapamiętać, nie mogą same z siebie zmienić jakości moralnej samych czynów. Czyli znów czyn zostaje zły, jeśli z natury jest zły. Nie mogą okoliczności uczynić ani dobrym, ani słusznym tego działania, które jest samo w sobie złe. Zatem w rozeznaniu, czy czyn jest dobry, czy zły, bierzemy pod uwagę przedmiot, moralnie dobry czy zły, przedmiot, intencje i okoliczności. Przedmiotem niech będzie dobro, które wybieramy w sposób dobrowolny. Intencja jest zwróceniem się woli do celu. Dotyczy on okresu działania. Jest ukierunkowaniem na przewidywane dobro podejmowanego działania. Jakie dobro z tego działania będzie? I niekoniecznie musi się ograniczać tylko do naszych pojedynczych czynów, ale możemy swoje czyny, swoje życie, i do tego jesteśmy zachęcani, kierować ku celowi ostatecznemu, a więc troszczyć się w gruncie rzeczy o nasze zbawienie, co jest najważniejszą troską człowieka. Może ukierunkować właśnie na ten cel ostateczny, naszą intencję działania i okoliczności, które nie decydują o moralnej ocenie czynu, ale zwiększają lub pomniejszają dobro lub zło czynu i odpowiedzialność bądź chwałę za ten czyn. Więc musimy sobie od razu powiedzieć, że czyn moralnie dobry zakłada jednocześnie dobro przedmiotu, dobro celu i dobro okoliczności. Zły cel niszczy działanie, chociaż jego przedmiot byłby sam w sobie dobry, jak na przykład wspomniana jałmużna. Wybrany przedmiot już sam może uczynić złym całość działania. Istnieją konkretne zachowania, jak na przykład nierząd, których wybór jest zawsze błędny, ponieważ pociąga za sobą nieuporządkowanie woli, to znaczy zło moralne. Jak mówi katechizm, błędna jest więc ocena moralności czynów ludzkich, biorąca pod uwagę tylko intencję, która je inspiruje, lub okoliczności. Na przykład pod wpływem środowiska nie przyznaje się do Chrystusa. Pod wpływem środowiska nieprzyznawanie się do Chrystusa jest złem. Jasne, naszą odpowiedzialność moralną te okoliczności, czyli właśnie ta presja środowiskowa może pomniejszać albo powiększać przymus, konieczność działania, zajmowane stanowisko, to, że ktoś jest ministrem i szuka na przykład jakiejś kliniki aborcyjnej po to, żeby ktoś inny mógł zabić swoje dziecko, to jest zło obiektywne. Oczywiście tłumaczenie się okolicznościami, bo ja jestem ministrem, to nie wiem, to chyba jeszcze zwiększa przecież ta okoliczność, odpowiedzialność moralną. Ale to jest tylko tło wydarzeń, pamiętajmy. A my, biorąc pod uwagę tło, nie możemy zapomnieć o istocie wydarzenia. Istnieją czyny, które z siebie i w sobie, niezależnie od okoliczności i intencji, są zawsze bezwzględnie niedozwolone ze względu na ich przedmiot, jak właśnie zabójstwo, cudzołóstwo, bluźnierstwo, krzywoprzysięstwo. Niedopuszczalne jest czynienie zła, by wynikło z niego dobro. Kościół katolicki odrzuca coś, co nazywa się etyką sytuacyjną. To znaczy przekonanie, że jedynie dana sytuacja, w zależności od sytuacji się zachowam, w zależności od sytuacji wybiorę dobro albo wybiorę zło. Sytuacja dyktuje człowiekowi, jak ma się zachować, postępowanie w zależności od sytuacji. Kościół katolicki odrzuca coś takiego jak etyka sytuacyjna. To nie sytuacja ma nam dyktować, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Świat będzie nam oczywiście pokazywał, że wszystko jest równouprawnione, że każda alternatywa jest rozwiązaniem. Dlatego musimy troszczyć się o siebie. I dlatego pomaga nam w tym modlitwa, pomaga nam w tym spowiedź sakramentalna, systematyczna, a wcześniej rachunek sumienia. I w ogóle warto siebie obserwować. Patrzmy, mamy tablicę różnorakich sygnałów naszego postępowania tak naprawdę, gdy patrzymy na siebie. Każdy z nas może obserwować własne czyny, myśli, by wiedzieć, czy są one zgodne z Ewangelią, czy nie. Lekceważenie takich sygnałów o nas, które do nas dochodzą, może spowodować katastrofę. Zatem badanie samego siebie to jest najpożyteczniejsze ze wszystkich badań. Bo zobaczmy, jeżeli ziemia skamienieje, stanie się twarda, to choćby nie wiem, ile deszczu padało na skamieniałą ziemię, ona już w siebie wody nie wchłonie. I tak samo jest z człowiekiem, który siebie nie bada. Traci kontrolę nad sobą. Pewien starzec mówił wprost, jeżeli człowiek ma coś nie w porządku z głową i dlatego siebie nie kontroluje, to ma okoliczności łagodzące winę. Jednak takich okoliczności łagodzących nie ma ten, kto nie ma żadnych problemów z głową. Nie kontroluje swojego postępowania, ponieważ siebie nie obserwuje. Gdy będziemy siebie badali, będzie nam łatwiej jako przedmiot naszych działań wybierać dobro. Będzie nam łatwiej ukierunkować nasze działania na cel ostateczny, na zbawienie nasze. I okoliczności nie przysłonią nam jasnego rozeznania, co jest dobre, za czym warto iść i co jest złe, czyli czego trzeba koniecznie unikać. I tutaj ten wspomniany starzec w dialogu z pewną kobietą, na tym zakończę, na jej stwierdzenie: Abba, często widzę wady innych ludzi i potępiam je. I ten starzec pyta, a czy znasz swoją własną chorobę? I ona mówi, nie. I starzec na to, i właśnie dlatego znasz choroby innych. Gdybyś poznała własną chorobę, nie miałabyś pojęcia o chorobach innych ludzi. Nie mówię o tym, żebyś nie współczuła im w bólu, ale żebyś przestała zajmować się ich wadami. Jeśli człowiek nie zajmuje się sobą, czyli nie bada siebie, to zły znajdzie mu robotę i ten człowiek będzie zajmował się innymi, czyli wadami innych. Jednak pracując nad sobą, człowiek poznaje i siebie, i poznaje drugiego, swojego bliźniego. I do tej pracy nad sobą zachęcajmy się nawzajem.